I jest z nami przed komputerem Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy prezydent będzie rozmawiał z organizatorkami ulicznych protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego?
Jeśli pojawi się taka możliwość, to myślę, że namawiałabym pana prezydenta do takiego spotkania.
Jeśli pojawi się taka możliwość, to pan prezydent może stworzyć tę możliwość.
Ale trudno mi odpowiadać na pytanie, które jest bezpośrednio tak naprawdę skierowane do pana prezydenta. W mojej opinii to, co powinno się teraz wydarzyć, to absolutne dążenie do dialogu.
Czyli pani doradza prezydentowi spotkanie, rozmowę z liderkami ogólnopolskiego strajku kobiet?
Nie doradzałam, ale zalecałabym, dlatego że myślę, że to jest właściwa droga do deeskalacji tego wszystkiego, co się dzieje po ogłoszeniu wyroku Trybunału, który mnie osobiście bardzo trudno pogodzić się z tym wyrokiem, a przede wszystkim z konsekwencjami tego wyroku. I nie mówię już o fali strajków i tego, co się w tej chwili na ulicy dzieje, bo ja absolutnie rozumiem kobiety, które wychodzą na ulicę.
Ale pani nie wychodzi na ulicę, nie bierze udziału w tych protestach, choć nie godzi się pani z tym wyrokiem?
Trudno jest powiedzieć, że człowiek nie godzi się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nie godzę się z jego konsekwencjami. Myślę, że zabrakło antycypacji, przewidzenia konsekwencji. Przewidzenia konsekwencji, które przede wszystkim, ja to szybciutko powiem, dotyczą praw kobiet, ich podmiotowości, dotyczą dzieci niepełnosprawnych z głęboką niepełnosprawnością. Ja spotkałam w swoim życiu wiele rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, czy też z dorosłymi dziećmi niepełnosprawnymi, ani jednej rodziny, która by tego dziecka nie kochała. Ale wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy kobieta dowiaduje się o tym, że może urodzić dziecko niepełnosprawne, z głęboką niepełnosprawnością, podkreślam, to myślę, że te decyzje trzeba pozostawić jej sumieniu. Natomiast rolą państwa jest zrobienie wszystkiego, aby ta decyzja była na tak.
No to o roli państwa porozmawiajmy. Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradczyni prezydenta, jest naszym gościem. Na kiedy prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie ekspertów, czy zaprosił do rozmowy ekspertów, żeby rozmawiać o możliwych zmianach ustawy aborcyjnej?
Nie mam takiej wiedzy, aby odpowiedzieć panu teraz na to pytanie. Na
pan kiedy prezydent zaprosił z panią ekspertów? O tym nie rozmawiał? Nie konsultował się z panią w tej sprawie?
Pan prezydent w tej chwili, jak wszyscy wiedzą, przebywa na kwarantannie, jest chory i myślę, że jeśli powróci do swoich czynności, to wtedy będzie rozważał taką
opcję. Ależ pan prezydent udziela wywiadów, pan prezydent nagrywa filmy w internecie, mówiąc o tym, jak się czuje, więc zakładam, no, może naiwnie, że jednak funkcjonuje.
Wczorajszego wieczora i myślę, że na to będzie pole do dyskusji dopiero w najbliższym czasie, ale na pewno jeszcze nie w tym momencie.
Czy pan prezydent przygotuje projekt ustawy, która odpowie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji embriopatologicznej?
Ja powiem tak, myśląc o tej ustawie i o tym, co się wydarzyło, trzeba bardzo liczyć się z konsekwencjami. Te konsekwencje są różnorodne, dlatego że z jednej strony mamy rodziców, którzy muszą podjąć być może jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu, bo to, że wprowadzimy zakaz aborcji, chyba wszyscy mamy tego świadomość, aborcji nie zlikwiduje. To po pierwsze. Po drugie, musimy mieć świadomość, że jeżeli zdarzy się tak, że przyjdzie na świat dziecko z głęboką niepełnosprawnością, to wówczas, jeśli nie zostaje przyjęte przez tę rodzinę, to co się z tym dzieckiem dzieje dalej? Tutaj mamy ogromne pole jako państwo do wypracowania rodzinnej pieczy.
Odchodzimy od pytania i odpowiedzi na pytanie. A moje pytanie wiąże się z tym, co pan prezydent powiedział chociażby w wywiadzie dla RMF FM. Powiedział naszemu dziennikarzowi tak. Uważam, że powinno zostać jak najszybciej przygotowane rozwiązanie ustawowe, które nastroje tych osób uczciwie podchodzących do sprawy uspokoi. To jest dziś w moim przekonaniu obowiązek władz. I konkretne pytanie. Czy skoro prezydent widzi taki obowiązek władz, to się z tego obowiązku wywiąże?
Myślę, że tak. Jeżeli pan prezydent deklaruje wolę bardzo szybkiego wypracowania ustawy dotyczącej prawa aborcyjnego, to jestem przekonana, że absolutnie tak się stanie i będę do tego namawiała.
Czyli pani zdaniem nie można zostawić obecnej ustawy bez zmian, bez ingerencji w jej zapisy, tylko trzeba dokonać nowelizacji ustawy aborcyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Znaczy musimy znaleźć takie rozwiązanie, które zapewni nam wyjście z tego impasu, w którym w tej chwili się znaleźliśmy. Ta ustawa, która miała znamiona takiej umowy społecznej, kompromisu aborcyjnego, która obowiązywała przez ostatnie niemalże 3 dekady, w moim mniemaniu nie zadowalała tych stron, które teraz opowiadają się po skrajnie różnych skrzydłach. Ale na tym właśnie polega kompromis, że gdzieś po środku trzeba się spotkać. Ja ubolewam, że teraz te zmiany są wprowadzane.
Prezydent Andrzej Duda mówi nam, że jeżeli państwo oczekuje od kobiety i wymaga od niej w sposób prawny, by urodziła dziecko z niepełnosprawnościami, to ta kobieta musi mieć zagwarantowaną pomoc państwową na odpowiednim poziomie. Czy kobieta decydująca się dzisiaj w Polsce na urodzenie dziecka z niepełnosprawnościami ma pani zdaniem zagwarantowaną taką pomoc państwa na odpowiednim poziomie?
Myślę, że tutaj jest duże pole do wypracowania tego poziomu i dlatego...
Nie, ale to znaczy, że ten poziom jest zagwarantowany dzisiaj odpowiedni, czy też nie?
Mówiąc krótko, te zmiany, które zostały wprowadzone przez ostatnie lata, to są zmiany, których wcześniej nie było. Jeżeli
to jasne,
5 lat
ale
temu
czy one
zapewniają
nam odpowiedni poziom gwarancji dla kobiety?
Ten poziom jest zwiększony. Ja oczywiście mogę wymienić całą listę wszystkich programów, ale feedback, który otrzymujemy od rodziców niepełnosprawnych jest taki, że to nie jest wystarczające, że musimy pracować nad innymi rozwiązaniami. Te głosy, które docierają do mnie bezpośrednio od rodzin, od matek, tudzież rodziców, ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie mówimy prawie w ogóle o roli ojców. Gdzie są ojcowie w całej tej dyskusji? Gdzie są ojcowie, którzy z tych informacji, które chyba ja posiadam, w 8 na 10 przypadków zostawiają matkę z głęboko upośledzonym dzieckiem?
To pytanie jest takie, ile inicjatyw ustawodawczych w tej sprawie, o której rozmawiamy, w sprawie zagwarantowania tego odpowiedniego poziomu wsparcia kobietom, a także ojcom w takiej sytuacji, wypłynęło z kancelarii prezydenta i dzisiaj obowiązuje?
Te inicjatywy dotyczące wsparcia polityki społecznej, które były realizowane w tej pierwszej kadencji pana prezydenta, były nakierowane szeroko na grupę społeczną, czyli ustawa o centrach usług społecznych, ale chociażby ta ostatnia.
Tak, ale konkretnie, mówimy o matkach, które są w takiej sytuacji, która tutaj
się pojawia. Ustawa o funduszu medycznym to jest ta ustawa, która tutaj w sposób znaczący może pomóc rodzicom dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami. Jest to ustawa, która ma 4 subfundusze, ale 2 z nich...
To jest ta ustawa, która była, proszę pozwolić, że przerwę, bo to jest ustawa, która przed chwilą była przyjęta i dopiero zaczyna obowiązywać. Ja pytałem o to, co do tej pory było wprowadzone wcześniej, ale o tym porozmawiamy już na rmf24.pl i w portalu interia.pl i dużo więcej wątków jeszcze dotyczących wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko dzieci, na pewno poruszymy. Już teraz zapraszam. rmf24.pl, interia.pl. Polecamy się. Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, jest naszym gościem. Dopytuję o to wsparcie i o to, jak są traktowane matki, ale też ojcowie osób z niepełnosprawnościami. Bo czytam pani wpisy w internecie, na Facebooku na przykład, i tam pokazuje pani wpis siostry Chmielewskiej, taki, w którym można przeczytać między innymi, że los osób niepełnosprawnych i rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi jest w większości społeczeństwa i rządzącym obojętny. Pokazał to strajk w Sejmie. Zgadza się pani z tymi słowami?
Trudno polemizować z siostrą Małgorzatą Chmielewską, dlatego że jej życie jest obarczone, znaczy nie chcę powiedzieć obarczone, to są jej świadome wybory, ogromnym doświadczeniem, jak wszyscy chyba, no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, opiekuje się adoptowanym synem i ona doskonale wie, czym jest niepełnosprawność, czym jest opieka nad osobą z głęboką niepełnosprawnością i ma świadomość tego, że życie z taką osobą jest zupełnie inne niż życie z osobą zdrową, wychowywanie zdrowego dziecka. Ja osobiście nie jestem obojętna na los. Los to jest takie też słowo, które może być różnie interpretowane. Na to, co dzieje się z ludźmi z niepełnosprawnościami. W przypadku osób z głębokimi upośledzeniami jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. I choćby z tego powodu ta kwestia prawa aborcyjnego, no, trudno zmuszać kogoś do heroizmu. I umieściłam ten wpis dlatego, że się z nim zgadzam właśnie w tym sensie, że to musi być decyzja, którą się podejmuje w swoim sumieniu i jest to decyzja, na którą świadomie rodzice muszą się zdecydować.
No właśnie, na początku kwietnia w wywiadzie dla tygodnika Niedziela pan prezydent Andrzej Duda mówił tak: jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po prostu morderstwem. Jeżeli projekt w tej sprawie znajdzie się na moim biurku, to z całą pewnością zostanie przeze mnie podpisany. Czy pani wówczas, jako doradczyni prezydenta, mówiła Andrzejowi Dudzie: no, panie prezydencie, proszę się tutaj zastanowić, bo to jest rozwiązanie, które zawiera w sobie pułapki, te, które dzisiaj się nam objawiają na przykład?
Myślę, że fakt, iż pan prezydent no w pewnym sensie jednak zmienił zdanie, właśnie o tym świadczy, dlatego że przybliżenie tego, jak wygląda opieka nad dzieckiem głęboko niepełnosprawnym, czy też jakie konsekwencje rodzi urodzenie dziecka z głęboką niepełnosprawnością, myślę, że nie do końca może pozwolić nam na takie autorytarne stwierdzenie i nakaz, aby kobieta przyjęła to dziecko.
No, prezydent w wywiadzie dla RMF FM mówi tak: w demokracji rozstrzygają kryteria przy urnach, a nie kryteria uliczne. W takim razie może warto skorzystać z demokratycznego narzędzia, jakim jest głosowanie w referendum. Referendum dotyczącym problemu aborcji. Warto?
No, referendum zawsze niesie za sobą niebezpieczeństwo, ile osób do tego referendum pójdzie, kto pójdzie, czy decydujemy się, że pójdą tylko kobiety, czy pójdą kobiety i mężczyźni.
No nie, w Polsce w referendum głosują zawsze i kobiety, i mężczyźni, nie ma referendum, które ograniczają się do jednej płci.
Ja sobie zdaję absolutnie z tego sprawę, natomiast tak jak mówię, pytanie, ile osób do tego referendum poszło, a później taką decyzję będziemy musieli przyjąć, ale jest to
oczywiście, jeśli za mało osób pójdzie, to ono nie będzie wiążące po prostu.
Troszkę mi pan zanika, przepraszam. Mhm. Myślę, że jest to propozycja do rozważenia, chociaż wydaje mi się, że tutaj prace ustawodawcze powinny być zrealizowane w pierwszej materii.
No problem polega na tym, że projekty ustaw dotyczące aborcji pojawiają się co jakiś czas, trafiają do Sejmu jako projekty obywatelskie, tyle że najczęściej leżą w Sejmie w tak zwanej zamrażarce.
A jedną no i dotknął z dróg... pan tutaj bardzo, bardzo ważnego aspektu, dlatego że to, że przez tyle lat ten kompromis aborcyjny nie był zmieniany, było wynikiem jednak myślę, że świadomej decyzji na poziomie ustawodawczym, aby tego nie zmieniać. Teraz to zostało zmienione i generuje mnóstwo problemów.
Tylko że to pan prezydent Andrzej Duda od już dłuższego czasu mówił o tym, że absolutnie godzi się na to, żeby ten kompromis został naruszony, bo zapowiadał, że jeśli tylko pojawi się u niego na biurku ustawa dotycząca aborcji tak zwanej eugenicznej, czy aborcji z powodów embriopatologicznych, on te przepisy podpisze.
No trudno mi się odnieść teraz do tego, dlatego że cofamy się do wypowiedzi słów sprzed jakiegoś czasu, a myślę, że to, co jest istotne, to są te słowa, które padły dziś, wczoraj. To chyba jest kluczowe i myślę, że to wszystko, co się dzieje, świadczy o tym, że trzeba przyjąć jednak inną optykę patrzenia. Tutaj myślę, że nie jest tak, że jeśli raz zdecydowało się powiedziało się coś w wywiadzie, a później przeanalizowały się różne aspekty tej sprawy i przedstawia się inne stanowisko, no to będziemy się odwoływać ciągle do tamtego stanowiska?
Jedną z dróg zorganizowania referendum w Polsce w ważnych sprawach referendum ogólnopolskiego jest wniosek prezydenta do Senatu. To Andrzej Duda ma klucz do tego rozwiązania.
Myślę, że o tych rozwiązaniach najlepszych możliwych to jest pora, żeby teraz rozmawiać i ja mam nadzieję, że ten konflikt, który teraz wybuchł, będzie deeskalowany, bo chyba tego najbardziej w tym momencie potrzebujemy.
To wracając do sytuacji osób z niepełnosprawnościami, chwilę chciałbym, żebyśmy się przy tym zatrzymali, bo rząd prowadzi na przykład program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wie może pani, jak działa ten program? Analizowała pani, jak to działa?
Tak, tutaj chciałabym jedną rzecz powiedzieć może, bo żeby nam nie brakło czasu. W moim osobistym przekonaniu najlepszym rozwiązaniem kwestii asystenckiej byłaby ustawa o asystencji osobistej. Ja myślę, że taka ustawa jest w naszym kraju potrzebna. W Słowenii taka ustawa została wprowadzona i ona się diametralnie różni od tych programów usług asystenta osobistego, które teraz realizuje nasze państwo, tym przede wszystkim, że to osoba niepełnosprawna ma budżet, którym zarządza i to ona zleca wręcz pracę asystentowi. Tym asystentem oczywiście może być nawet najbliższy członek rodziny, może to być inna osoba. I jeśli chodzi o kwestię asystencji, to wydaje mi się, że powinniśmy pójść w tym kierunku. Ja do tego pana prezydenta będę namawiała.
Rozumiem, że ma pani w biurku projekt ustawy.
Dobrze, jeszcze proszę tylko jedno zdanie. Też nie chcę panu przerywać. Mianowicie przeanalizowaliśmy w kancelarii tę ustawę słoweńską. Będziemy prowadzić pracę teraz nad tą ustawą i mam nadzieję, że dożyję tego dnia, że ta ustawa wejdzie w życie także w Polsce, dlatego że ona w sposób bezpośredni odnosi się i realizuje założenia konwencji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych i podkreśla ten prawoczłowieczy wymiar prawa w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.
Tak, my tę konwencję podpisaliśmy, ratyfikowaliśmy w 2012 bodaj roku, choć do tej pory osoby z niepełnosprawnością mówią, że zapisy tej konwencji w Polsce są w dużej mierze martwe. Ale rozumiem, że ten projekt ustawy wzorowany na rozwiązaniu słoweńskim będzie projektem zgłoszonym przez pana prezydenta w jakimś najbliższym czasie.
Jak najbardziej. Będziemy nad tym pracować, żeby ten program został zgłoszony, dlatego że on dotyczy osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a myślę, że przy okazji mówienia o tym, no jakby nie byłoby mnie pewnie w pana studiu, gdyby nie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast takim bardzo ważną sprawą jest sytuacja osób z niepełnosprawnościami po ukończeniu 25 roku życia. To jest taka cezura, kiedy osoby z niepełnosprawnościami w cudzysłowie wypadają z tego systemu edukacyjnego i trafiają do tej strefy, gdzie ta subwencja, te środki na nich przeznaczane niemal czterokrotnie spadają. No i myślę, że to generuje bardzo dużo problemów, ale w czasie tej konferencji, która odbyła się w lutym, nie wiem, czy pan dotarł do tych informacji, w czasie Kongresu Zawodów Pomocowych, które zorganizowane zostały w Pałacu Prezydenckim z inicjatywy pana prezydenta, podjęte zostały także decyzje dotyczące ustawy o działalności pomocowej. To jest konsekwencja też ustawy o centrach usług społecznych, dlatego że mnie osobiście i myślę, że to jest najważniejsze, czym powinni kierować się rządzący, to jest państwowotwórczość, czyli pewna kontynuacja działań, tego co dzieje się najpierw, tego co powinno wydarzyć się później. Ta ustawa o działalności pomocowej, która będzie procedowana w kancelarii, jest nią również i mam nadzieję, że ona w sposób znaczący faktycznie wpłynie na sytuację także osób z niepełnosprawnościami.
Co o tej sytuacji jest, porozmawiajmy, jeszcze... bardzo proszę, bo ja lubię rozmawiać o konkretach, a ogólne sformułowania i takie opowieści, proszę wybaczyć, o ustawach, które być może będą, niekoniecznie mnie zadowalają, proszę wybaczyć. Ale, bo wspomniałem o konkretnym projekcie i on jest doskonałym przykładem, który pozwala zrozumieć tę sytuację osoby na przykład po 25 roku życia, osoby, o której pani przed momentem mówiła. No bo jest program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Rząd pokazuje to jako ważne dokonanie. I ja sprawdziłem, jak to działa. Pani też sprawdzała, więc o tym porozmawiajmy. Ile godzin usług asystenta opłacanych jest z rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej? Pamięta pani, ile to jest godzin w ciągu miesiąca?
No to nie jest zbyt dużo godzin. Nie pamiętam w tej chwili.
To ja podpowiem, bo to oczywiście nie musi pani pamiętać, ale to jest 30 godzin miesięcznie.
Dlatego, że ten program...
30 godzin miesięcznie na jednego uczestnika. 30 godzin miesięcznie, nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Gmina, jeśli ma pieniądze, może dołożyć pieniądze na dodatkowe godziny. Co ważne, w programie zapisano, że koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł. I rozmawiałem o tym z Łukaszem Krasoniem, doradcą Szymona Hołowni, osobą z niepełnosprawnością, który opowiadał mi tak, 30 godzin to jest jedna godzina dziennie. Czyli w sam raz, żeby taka osoba przyszła, podała szklankę herbaty, wymieniła baterię w pilocie, podała kapcie i się musi już zwijać. To jest absurdalny pomysł. Tak wygląda wsparcie asystenta opłacanego w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
No to chyba jest to jasne, że to jest zdecydowanie za mało i tych godzin powinno być dużo więcej.
Tutaj to co robi Kancelaria Prezydenta, wiedząc o tym, że tak ten program wygląda? Co robią urzędnicy Kancelarii Prezydenta z tym programem? Namawiają rząd, żeby to się zmieniło?
Ja będę namawiała o tym już rozmawialiśmy, prowadzimy pracę i analizy, aby ustawa o asystencji osobistej weszła w życie, dlatego że zrealizowanie takiej ustawy będzie gwarantowało osobie z niepełnosprawnością opiekę na o wiele wyższym standardzie i opiekę, która jeśli chodzi o wymiar godzin będzie o wiele większa, dlatego że to osoba niepełnosprawna będzie decydowała, jak pieniądze będą wydatkowane i będzie mogła po prostu zatrudniać takiego asystenta tylko dla siebie.
Łukasz Krasoń zwrócił uwagę na jeszcze jeden problem, bo mówił, że to nie tylko chodzi o te godziny, ale też o to, że, cytuję, taki asystent może pomóc w podaniu szklanki wody, może poczytać jakąś gazetę, podać pilota, ale pomóc z toaletą nie może, przenieść z wózka na łóżko nie może, ubrać nie może, przepisy tego zabraniają. Tak jak opisywał program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej działa.
Tutaj musimy wypracować inny model. To jest bardzo proste z mojej perspektywy. Asystent, który będzie działał w ramach ustawy o asystencji osobistej, będzie mógł takie rzeczy robić. Myślę, że połączenie tych kompetencji jest takim najbardziej pożądanym rozwiązaniem.
Interesowała się pani, jak wygląda dostęp dzieci z niepełnosprawnościami do nauki zdalnej, bo to jest realny problem, z którym teraz wiele rodzin takich dzieci się zmaga.
Nie, no oczywiście, że tak. Ten czas pandemii wymógł ogromne wyzwania na szkolnictwie, nie tylko dla dzieci zdrowych, ale niepełnosprawnych. No to jest bardzo trudne, dlatego że w przypadku edukacji dzieci z niepełnosprawnościami bardzo ważny jest ten kontakt bezpośredni. W sposób zdalny bardzo trudno ten kontakt zapewnić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten czas, kiedy dzieci były w placówkach, były w ośrodkach czy w szkołach, w których mogły realizować tę edukację, to był też ich czas wyjścia z domu. W tej chwili są w domach razem ze swoimi rodzicami niemal non-stop, którzy tą opieką są obarczeni przez 24 godziny na dobę. No jest to bardzo trudne, ale też trudno wyobrazić sobie, aby jak mogłoby to być organizowane.
No nie, no pytanie jest oczywiście o to, jak wspierać te dzieci i rodziców, bo w Gazecie Wyborczej na przykład pojawia się wypowiedź pani Joanny, mamy Norberta z integracyjnej klasy czwartej, która po tym, jak dzieci przeszły na nauczanie zdalne, mówi tak, w mocnych słowach. Mój pierworodny syn z autyzmem, decyzją rządu, do 8 listopada ma uczyć się z domu. Jak? Ja pracuję na etacie, a mój 10-latek ze skłonnościami do autoagresji, który na każdym kroku potrzebuje wsparcia, teraz na 10 godzin dziennie ma zostać sam bez opiekuna i na dodatek uczestniczyć w lekcjach online.
No, kwestia opieki nad dziećmi w czasie pandemii czy młodszymi dziećmi dotyka nie tylko rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne, dotyka także rodziców, którzy mają dzieci zdrowe. Trudność polega na tym, że zaopiekowanie się tym dzieckiem niepełnosprawnym jest o wiele bardziej wymagające. I ja nie chcę tutaj wskazywać ani dawać rad, jak w takiej sytuacji rodzic powinien sobie poradzić, bo to rozwiązanie jest bardzo trudno odnaleźć. Chyba też pan sobie zdaje z tego sprawę, jasne, że to dotyka bardzo wielu ludzi i no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby w dobie pandemii dzieci, które mają głębokie niepełnosprawności, być może kwestia zachorowania może być dla nich zagrożeniem, mogły chodzić do szkoły w momencie, kiedy inne dzieci nie mogą chodzić do szkoły. No to jest bardzo trudne i bardzo trudno tutaj wypracować mądre rozwiązanie. Takim rodzicom na pewno należałoby się wsparcie. Jakie? Nie wiem, czy to by czy zasadne byłoby wsparcie, które polega na nawet wolontariacie, czy jakichś tego typu rozwiązaniach. Tutaj jest mi bardzo trudno wskazać rozwiązanie, które w sposób sensowny mogłoby ten kłopot, te sprawy rozwiązać.
A propos mądrych rozwiązań i a propos życiowych doświadczeń, pani doświadczenie. 2 lata temu, już ponad, pewien 16-latek, licealista, przygotował dla pani wspaniałą rzecz, protezę ręki. Stworzył ją na drukarni 3D. Ma pani wciąż kontakt z tym uczniem?
W ostatnich miesiącach nie miałam. No, Raczek, bo tak o nim mówiliśmy. Tak, tak. No ale to zawsze mówiliśmy o nim Raczek. On jest już w liceum, ja już nie pracuję w szkole od jakiegoś czasu, więc ten nasz kontakt się urwał. Czasem podpytuję, co u niego słychać. No to była taka bardzo ciekawa historia. No oczywiście ta proteza, którą wykonał, nie nadawała się do takiego użytku, ale myślę, że to, co było bardzo cenne dla mnie osobiście w tej historii, dotyczyło bardziej jego spojrzenia, czyli szukania bardziej pomocy niż tak jak to było, kiedy ja byłam, powiedzmy, w jego wieku, wyśmiewania się z tej niepełnosprawności. Także to no to takie świetne doświadczenie w moim życiu. Nawet próbowałam go zarazić tym, aby zajął się projektowaniem kiedyś w przyszłości protez dla sportowców, no ale jaka będzie jego historia przyszłości, no to się dopiero okaże.
No kto wie, wszystko przed nim, całe życie przed nim. Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradczyni prezydenta, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.